wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, moim i Państwa gościem o poranku. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry.
To ogłoszenie likwidacji otwartych funduszy emerytalnych to jest krok w dobrym kierunku, bo część osób mówi, że to jest sięgnięcie po pieniądze obywateli.
My w przeciwieństwie do naszych poprzedników, którzy po prostu poprzednią transzę środków z OFE znacjonalizowali, dajemy obywatelom wybór. Mogą przekazać te środki na prywatne konta w tak zwane IKE, indywidualne konta emerytalne, w których będą mieć bardzo dużą swobodę zarządzania tymi środkami. Te środki, co bardzo istotne, będą również dziedziczone. Albo jeżeli nie wierzą tego rodzaju funduszom i chcą mieć emeryturę pewniejszą, państwową, mogą przekazać te środki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc myślę, że to jest znacząca różnica w stosunku do tego, co zrobiła Platforma Obywatelska, po prostu te poprzednie środki z OFE nacjonalizując.
No, z drugiej strony niektórzy powiedzą, że 15%, które trzeba zapłacić, oddać państwu przy okazji tego właśnie przekazania na indywidualne konta emerytalne, bo do ZUS-u to wychodzi bezkosztowo, z tego co się orientuje. No to jest jednak mimo wszystko jakaś opłata i te pieniądze no, znikną z naszych kont.
Wyjaśnijmy pewne nieporozumienie. Wszystkie emerytury w Polsce wypłacane przez ZUS są opodatkowane. W wysokości 18 albo, jeżeli są wysokie, 32%. Efektywa stopa oprocentowania, znaczy opodatkowania w przypadku tych emerytur to jest mniej więcej 15%. Środki, które będą wypłacane w ramach IKE, tak opodatkowane już nie będą. Więc generalnie środki emerytalne dzielą się na te, które są opodatkowane na wyjściu albo takie, które są opodatkowane na wejściu. I stąd ta opłata na samym początku 15%, natomiast nie będzie takiej opłaty jak w przypadku środków ZUS-owskich na wyjściu, czyli na końcu.
Interesował się pan, dlaczego to jest akurat 15%?
15% jest związane właśnie z tym, że efektywny podatek emerytur ZUS-owskich to jest właśnie mniej więcej 15%. Stąd, żeby to było sprawiedliwe, środki przekazywane do IKE są związane z taką właśnie opłatą. To, co różni też od naszych poprzedników, to domyślnym sposobem zarządzania tych środków z OFE będzie właśnie przekazanie tych środków do IKE. Obywatele, posiadacze kont w OFE będą musieli wyrazić wolę przekazania tych środków do ZUS-u, żeby one tam trafiły.
Panie marszałku, a w ogóle jeżeli chodzi o same emerytury, tak się zastanawiam, czy ten pomysł Polskiego Stronnictwa Ludowego, no zgłaszany oczywiście teraz, a nie za poprzedniej kadencji, kiedy mieli rzeczywiście sporo do powiedzenia, czyli w ogóle rezygnacja z opodatkowania emerytur, to nie jest krok, który się powinno poczynić, no bo to są pieniądze, od których de facto już kiedyś się zapłaciło ten podatek.
Możemy kiedyś w przyszłości rozważyć. Polskie Stronnictwo Ludowe było 8 lat u władzy i jedyna znacząca reforma, jeśli chodzi o emerytów, to było podniesienie wieku emerytalnego, skokowe podniesienie wieku emerytalnego, które dokonała koalicja Platformy i PSL-u, a przypomnijmy, że to PSL właśnie wtedy sprawował urząd ministra pracy i polityki społecznej, konkretnie lider PSL-u, obecny Władysław Kosiniak-Kamysz był ministrem pracy, który odpowiadał za tę reformę. Już nie chcę przytaczać słów z nagrań pana Pawła Grasia, kiedy Platforma była wdzięczna za to, że PSL właśnie wziął na siebie ten obowiązek przeprowadzenia bardzo niepopularnej reformy. To, co było bardzo złe dla całej debaty publicznej, dla zaufania wyborców, obywateli do państwa i do partii politycznej, to fakt, że ta reforma, to podniesienie wieku emerytalnego w 2012 roku była zrobiona z zaskoczenia, bez uprzedzenia wyborców w kampanii wyborczej, która miała miejsce rok wcześniej. Ani Platforma, ani PSL, idąc do wyborów w 2011 roku, nie zająknęły się nawet słowem, że zamierzają podnieść wiek emerytalny. Nie zbudowały społecznego poparcia. Tak nie można reformować kraju. Zawsze trzeba rozmawiać z obywatelami, a nie można ich na pewno oszukiwać. My zresztą z tego samego powodu dzisiaj w kampanii do Parlamentu Europejskiego pytamy o stosunek Platformy, PSL-u, Nowoczesnej i w ogóle Koalicji Europejskiej do szybkiego wprowadzenia euro. Dlatego, że politycy Platformy Nowoczesnej specjalnie o tym nie chcą mówić w kampanii wyborczej, nie mówią o tym w kraju, ale za granicą pan Grzegorz Schetyna na przykład w listopadzie na kongresie Europejskiej Partii Ludowej w Helsinkach złożył taką deklarację, że jeżeli Platforma wróci do władzy, to natychmiast rozpocznie pracę na temat wprowadzenia euro w naszym kraju. My zdajemy sobie sprawę, że wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do tego, żeby euro kiedyś przyjąć, natomiast nie ma żadnej daty granicznej, kiedy mamy to zrobić. Uważamy, że dzisiaj zarówno polska gospodarka, jak i obywatele, konsumenci nie są na to przygotowani. Gospodarka nie jest na to przygotowana, bo to będzie oznaczać załamanie naszego eksportu. Poza tym pozbawimy się bardzo ważnego instrumentu wpływania na naszą gospodarkę poprzez kształtowanie stóp procentowych. Jeżeli byliśmy jednym z niewielu krajów, który uniknął recesji w latach 2009-10, to właśnie ze względu na to, że mieliśmy złotówkę, którą można było zdewaluować. Natomiast dla obywateli wprowadzenie euro to będzie oznaczało bardzo dużą drożyznę. Kto nie wierzy, niech porówna ceny na Litwie, na Słowacji po wprowadzeniu euro, tam znacząco wzrosły ceny artykułów żywnościowych i dlatego Litwini i Słowacy przekraczają granicę i kupują u nas artykuły spożywcze, bo w Polsce nagle się okazało, Polska stała się dla nich bardzo tania. My chcemy tego uniknąć, uważamy, że nie można wprowadzać w takich warunkach dzisiaj euro i prosimy naszych konkurentów z Koalicji Europejskiej, żeby jasno powiedzieli Polakom to, co mówią za granicą, że chcą szybkiego wprowadzenia euro w Polsce.
No, chcieć można, a z drugiej strony trzeba, aby wprowadzić to euro, zmienić konstytucję. Tej większości konstytucyjna to nie jest tylko jedna partia. No, nawet w tym momencie Zjednoczona Prawica tej większości konstytucyjnej nie ma. Trudno mówić, aby opozycja obecna po tych wyborach parlamentarnych, bo tu już mówimy o wyborach parlamentarnych na jesieni, taką większość zdobyła. Czy to nie jest trochę taka dyskusja na zasadzie tematu zastępczego?
Ja myślę, że po pierwsze mamy w tej chwili kampanię do wyborach do Parlamentu Europejskiego. Powinniśmy rozmawiać o wszystkim, co wiąże się z funkcjonowaniem Polski w Unii Europejskiej. Gdy na przykład na konwencji rolniczej w Kadzidle na Kurpiach zaczęliśmy mówić o tym, jak my widzimy wspólną politykę rolną, czyli te fundusze europejskie dla naszych rolników po roku 2021, kiedyś zacznie się kolejny budżet, to też zostaliśmy zaatakowani, że wrzucamy tematy zastępcze. A przecież to jest bardzo ważne rozstrzygnięcie. My uważamy, że polscy rolnicy dzisiaj są traktowani jako rolnicy drugiej kategorii. Nie otrzymują takich samych dopłat jak rolnicy w Niemczech czy we Francji. To jest wielki grzech Polskiego Stronnictwa Ludowego, które w 2002 roku w Kopenhadze reprezentował nas rząd, wtedy pan Jarosław Kalinowski, który był wicepremierem, ministrem rolnictwa, PSL zgodziło się na to, żeby wchodząc do Unii Europejskiej zaproponowano polskim rolnikom nawet trzykrotnie niższe dopłaty niż rolnikom z Francji i z Niemiec. To jest jawne łamanie europejskich traktatów, gdzie wszystkie państwa, wszyscy obywatele całej Unii Europejskiej powinni być traktowani równo. To jest obniżenie też konkurencyjności naszego rolnictwa. Szczerze mówiąc, nasi przedsiębiorcy w wielu kwestiach mają takie same prawa jak przedsiębiorcy w innych częściach Europy, a rolnicy wciąż są traktowani gorzej. My obiecujemy, że to zmienimy, walcząc w kolejnym budżecie o równe dopłaty dla naszych rolników, o zwiększenie tych dopłat. No ale również to jest kwestia tego, do jakiego rodzaju rolników należy kierować główny strumień funduszy europejskich. PSL uważało, że te dopłaty przede wszystkim należy kierować do rolników, którzy posiadają bardzo duże gospodarstwa rolne. My chcemy od tego odejść. Uważamy, że należy wspomóc małe i średnie gospodarstwa, takie, które mogą zacząć produkcję ekologiczną. I o tym mówił Jarosław Kaczyński w Kadzidle, mówiąc o tych dopłatach dla bydła, dla krów, dla świń hodowlanych. Uważamy, że to będzie duża pomoc dla małych i średnich gospodarstw i walczymy z tą dotychczasową formą dystrybucji środków europejskich proponowaną przez PSL.
Obiecuje sobie pan dużo po rozmowach okrągłego stołu oświatowego?
Zdajemy sobie sprawę, że mamy problem z pensjami nauczycieli. Ten problem jest związany z tym, że z jednej strony mamy pędzącą gospodarkę, zmieniający się rynek pracy w sektorze prywatnym.
No wszyscy wokół więcej zarabiają.
Wszyscy zarabiają, bo jest bardzo niskie bezrobocie, jak na warunki polskie. W związku z tym pracownicy mogą negocjować pensje w górę w sektorze prywatnym i w zeszłym roku na przykład mieliśmy wzrost rok do roku pensji w sektorze prywatnym aż o 7%. Więc nauczyciele orientują się, że te pensje w sektorze prywatnym stają się coraz bardziej atrakcyjne, a ich pensje przez 3 lata były zamrożone. Przez 3 lata rządów Platformy i PSL-u od września 2012 do września 2015 15, kiedy Platforma straciła władzę, nie było ani złotówki podwyżki. My dzisiaj staramy się nadrobić ten stracony dystans, ale nie da się tego zrobić z roku na rok. Zaproponowaliśmy nauczycielom, myślę, bardzo dobrą, złożyliśmy dobrą ofertę, 21% w ciągu półtora roku, od kwietnia ubiegłego roku do września tego roku. Łącznie na podwyżki dla nauczycieli wydajemy 7 miliardów złotych. Żadna inna grupa zawodowa nie otrzymała tak kosztownych dla budżetu państwa podwyżek. Myślę, że gdyby nad tymi rozmowami nie wisiał cień starcia politycznego między Koalicją Europejską a nami Zjednoczoną Prawicą, gdyby Grzegorz Schetyna, pan Broniarz, pan Baszczyński, inni politycy Koalicji Europejskiej nie próbowali tych rozmów, tego strajku, tych złych nastrojów wśród nauczycieli wykorzystać do tego, żeby po prostu rządowi zaszkodzić w zbliżającej się kampanii wyborczej, to te rozmowy już dawno zakończyłyby się sukcesem. Niezależnie od tego, w jakim kierunku pójdziemy, apeluję o jedno. Apeluję o to, żeby nie brać uczniów jako zakładników. Apeluję, żeby na szczęście udało się przeprowadzić zarówno egzaminy gimnazjalne, jak i egzaminy ósmoklasistów, natomiast
zobaczymy, jak z maturą
mamy
jeszcze
najważniejsze egzaminy dla wszystkich, dla uczniów w całym życiu, to są matury. Apeluję o to, żeby dopuścić wszystkich uczniów do matur. Oni naprawdę ciężko pracowali przez całe lata, żeby przystąpić do tego egzaminu dojrzałości. Ze względu na ich dobro, dobro ich rodzin, rodziców, dziadków, nie bierzmy uczniów za zakładników. Natomiast mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o zmianie całego systemu, bo doszliśmy w pewnym momencie już do ściany. Wiemy, że musimy rozmawiać o karcie nauczyciela, musimy rozmawiać o pensum. To wszystko powinno być na stole, nie powinno być żadnych tematów tabu. Powinniśmy się zastanowić, jak zwiększyć pensje nauczycieli w przyszłości, jednocześnie zwiększając możliwość, dając możliwość dyrektorom na przykład lepszego nagradzania wybijających się nauczycieli. Bo z tym jest dotąd problem. Karta nauczyciela bardzo usztywnia możliwość awansu nauczycieli.
Czekamy w takim razie na efekty rozmów tak zwanego okrągłego stołu oświatowego. Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, moim i państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.